Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O przerwanie spirali przemocy w Egipcie zaapelowali zwierzchnicy muzułmanów i chrześcijan.
Kościół na świecie broni małżeństwa i życia.
Prymas Polski został doktorem honoris causa we Wrocławiu.
10 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Benedykt XVI przyjął na audiencji prywatnej swoich dwóch watykańskich współpracowników, wyniesionych ostatnio do godności biskupiej. Są to Bartolomeo Adukonu, Afrykanin z Beninu, który od 2 lat jest sekretarzem papieskiej Rady do Spraw Kultury, oraz Włoch Giuseppe Sciacca, mianowany przed miesiącem sekretarzem generalnym gubernatoratu państwa watykańskiego. Nowym biskupom towarzyszyli krewni, przybyli do Rzymu na ich konsekrację. Obaj otrzymali sakrę przedwczoraj z rąk kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertonego w Bazylice Świętego Piotra.
Roli kobiety w misji Kościoła poświęcono sympozjum w papieskim Ateneum Regina Apostolorum w Rzymie. Wskazano na znaczenie, jakie dla ewangelizacji i dla rozwoju kultury chrześcijańskiej miały zawsze kobiety, zarówno konsekrowane, jak świeckie. Teologiczne i antropologiczne podstawy dla ich miejsca w Kościele przedstawił kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Laikatu. Głos zabrała też Anna Krystyna Villa Betancourt, która w tej dykasterii kieruje sekcją do spraw kobiet. Jedną z uczestniczek dzisiejszego spotkania w papieskiej uczelni noszącej imię Królowej Apostołów była Flaminia Giovanelli, podsekretarz papieskiej Rady Justitia et Pax. Jest to kobieta świecka zajmująca najwyższe stanowisko w watykańskich dykasteriach.
O natychmiastowe przerwanie spirali przemocy w Egipcie zaapelował najwyższy autorytet muzułmanów w tym kraju oraz zwierzchnik koptyjskich chrześcijan. Apel zabrzmiał po krwawych zamieszkach międzyreligijnych, do jakich doszło w niedzielę na ulicach Kairu. Dramatyczny bilans to 36 zabitych i ponad 300 rannych. Były to największe i najtragiczniejsze w skutkach zamieszki w Egipcie od czasu obalenia prezydenta Hosni Mubaraka w lutym tego roku.
Do starć doszło podczas demonstracji egipskich koptów protestujących przeciwko niedawnemu atakowi fundamentalistów na jeden z kościołów w Asłanie. Domagali się oni także zaprzestania prześladowań chrześcijan w tym kraju. Kiedy tysiące pokojowych demonstrantów, wśród których byli także umiarkowani muzułmanie, dotarło pod gmach kairskiej telewizji, zostali zaatakowani przez islamskich radykałów, których aktywnie wsparły służby bezpieczeństwa. Z relacji wielu świadków wynika, że w tłum demonstrantów wjechały 2 pojazdy opancerzone egipskiej armii, powodując śmierć wielu uczestników protestu.
Premier Egiptu Essam Sharaf potępił akty przemocy i stwierdził, że inspirują ją z zewnątrz niszczycielskie siły, których celem jest doprowadzenie do religijnych konfliktów i chaosu w kraju. Faktem jest, że Egipt stoi w obliczu zapowiedzianych na 28 listopada wyborów prezydenckich, a antychrześcijańska przemoc wydaje się być narzędziem mającym zjednać poparcie dla islamskich partii. Coraz głośniej mówi się o tak zwanym projekcie saudyjskim, którego celem jest pozbycie się z kraju wszystkich chrześcijan, albo przynajmniej zredukowanie ich do nic nieznaczącej i uległej mniejszości. Chrześcijanie stanowią 10% 80-milionowej ludności Egiptu.
Dzieci nie mogą padać ofiarą trwającego w Kolumbii konfliktu zbrojnego, z którym nie mają przecież nic wspólnego, powiedział sekretarz generalny tamtejszej Caritas. Ksiądz Hector Fabio Henao, wypowiadając się w Bogocie, ponowił gotowość kościoła do mediacji w sprawie uwolnienia uprowadzonej pod koniec zeszłego miesiąca w mieście Fortul na pograniczu z Wenezuelą 10-letniej córki tamtejszego burmistrza. Na terenie tym działają ugrupowania lewackich partyzantów mające na swym koncie liczne porwania. Sekretarz Caritas wyraził też solidarność rodzinie 15-letniej dziewczynki zamordowanej niedawno w kolumbijskim departamencie Córdoba.
O tym, jak żyć po chrześcijańsku na Malcie, mówi październikowy list tamtejszych biskupów. Hierarchowie odnieśli się w nim do aktualnych problemów, jakie przeżywają katolicy w szybko zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturalnej wyspy.
Biskupi wyodrębnili 3 zasadnicze trudności, z jakimi muszą się zmierzyć Maltańczycy. Jedną z nich jest legalizacja rozwodów. W ich przekonaniu to nowe rozwiązanie prawne jeszcze bardziej osłabi życie społeczne na Malcie, ponieważ rozwody ranią wszystkie małżeństwa, zarówno te cywilne, jak i kościelne. Drugą trudną rzeczywistością jest ujawnienie skandali obyczajowych w kościele. Biskupi wyznają, że czuli się upokorzeni wobec ofiar nadużyć społeczeństwa i całego kościoła. Trzecią trudną sprawą jest prędkość, z jaką zmienia się świat. Zdaniem maltańskich hierarchów wiąże się to z dużym niepokojem i różnymi sposobami radzenia sobie z tymi zmianami. Bycie chrześcijaninem w takich okolicznościach nie jest wcale łatwe, ponieważ wymaga odniesienia się do zmian dotykających wszystkich, piszą biskupi. W ich odczuciu siła do odpowiednich wyborów chrześcijańskich może pochodzić tylko z wnętrza i jest wzmacniana modlitwą. Podobne działanie ma również solidarność wspólnoty chrześcijańskiej. Bez tych elementów nie jest możliwe być prawdziwym uczniem Chrystusa w szybko zmieniającym się świecie, napisali w liście biskupi Malty.
Australijski kościół grozi rezygnacją z tzw. ślubów konkordatowych, jeśli Australia rozszerzy definicję małżeństwa na związki jednopłciowe. Zakaz sodomii nadal obowiązuje, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, oświadczył arcybiskup Barry Hickey, ordynariusz Perth, głównego miasta w zachodniej Australii. Zapewnił on, że Kościół nie boi się zejść do getta, naszą mocą jest Duch Święty. Przetrzymamy wszelkie prześladowania, dodał arcybiskup Hickey. Oświadczył on również, że nie jest też pewny, czy Kościół będzie mógł udzielać katolickiego pochówku ludziom, którzy żyją w homoseksualnych związkach. Wielu kapłanów przekonuje mnie, że pogrzeb to chrześcijański obowiązek, a zmarłego trzeba pozostawić Bogu. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Przypuszczam, że w tej kwestii każdy przypadek będziemy osądzać osobno, oświadczył australijski hierarcha.
Jest rzeczą niedopuszczalną, aby z pieniędzy kanadyjskiego podatnika finansowano promocję aborcji w świecie, oświadczył przedstawiciel Episkopatu Kanady w liście protestacyjnym do tamtejszego premiera. Biskup Gerald Weisner, szef katolickiej organizacji obrony życia, wyraził konsternację faktem, że konserwatywny gabinet Stephena Harpera wyasygnował z budżetu 6 milionów dolarów na rzecz pozarządowej organizacji, która walczy o rzekome prawo do aborcji w tych krajach, gdzie jest ona zakazana. Biskup Weisner podkreśla, że kanadyjskie państwo przykłada rękę do krzywdy nie tylko nienarodzonych dzieci, ale również ich rodziców. Tysiące kobiet i mężczyzn w Kanadzie opowiada już dzisiaj o ranie, jaką zadali sobie, godząc się na aborcję. Trzeba wsłuchać się w ich świadectwo i zablokować rządowe dotacje na proaborcyjną propagandę w świecie, zaapelował przedstawiciel kanadyjskiego episkopatu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościół prawosławny w Grecji powinien współpracować z rządem w działaniach na rzecz przezwyciężenia kryzysu zadłużenia, powiedział patriarcha Bartłomiej, na stałe rezydujący w Konstantynopolu. Kościół prawosławny ma w Grecji istotne znaczenie polityczne, ponieważ należy do niego około 90% ludności.
Patriarcha ekumeniczny odwiedził ostatnio górę Athos, która jest słynnym architektonicznym zespołem monastycznym, składającym się z 20 ufortyfikowanych klasztorów w północno-wschodniej części Grecji. Wizyta Bartłomieja w klasztorze związana była z jego 20-leciem posługi jako ekumenicznego patriarchy Konstantynopola. Przypada ona w październiku tego roku. Na jubileuszowej uroczystości obecny był m.in. premier George Papandreou wraz z ministrami rządu Grecji. O tym, jak dobre są relacje między prawosławiem a administracją ateńską, świadczy fakt, że w ubiegłym miesiącu kościół ten, będący drugim co do wielkości posiadaczem ziemi w Grecji, został zwolniony z kontrowersyjnego podatku od nieruchomości. Decyzja ta wywołała debatę publiczną nad rozliczeniami państwa i kościoła prawosławnego.
Chińskie firmy budowlane coraz częściej wznoszą kościoły dla chrześcijan w Afryce. Nowy wiodący partner w handlu z Czarnym Lądem, oferując niskie ceny usług, bez trudu wygrywa przetargi na budowę obiektów sakralnych. Choć wolność religijna w Chinach nie jest respektowana, paradoksalnie nie stoi to na przeszkodzie, by czerpać korzyści ekonomiczne z budowy kościołów za granicą.
Chińskie firmy budują infrastrukturę religijną w Afryce dla różnych wyznań chrześcijańskich w rejonach świata, gdzie niegdyś przodowały Wielka Brytania, Francja czy nieco później Stany Zjednoczone. Wśród przykładów warto wymienić chociażby budowę nowego obiektu biurowego dla katolickiej archidiecezji Nairobi. Przewagę wśród konkurencji dają chińskim firmom liczne doświadczenia nabyte we współpracy z przedstawicielami wspólnot wyznaniowych. W przeszłości kraje, które wysyłały misjonarzy do Afryki, również sponsorowały i budowały miejsca kultu. Teraz Chiny, nowa światowa potęga, chce kontrolować również ten obszar inwestycyjny w Afryce, powiedział Stanley Ntagali, anglikański biskup z Ugandy. Chińczycy bardzo dobrze radzą sobie również na rynku wydawniczym, przejmując druk Biblii dla chrześcijan w Afryce. Już teraz wydają kilkanaście milionów egzemplarzy Pisma Świętego, choć wielu wyznawców Chrystusa w kraju środka nie może liczyć na dostęp do Biblii w języku chińskim.
Seria ataków dokonanych ostatnio w Izraelu na arabskie, tak chrześcijańskie, jak i muzułmańskie cmentarze i miejsca kultu niepokoi katolickich ordynariuszy Ziemi Świętej. Wydali oni oświadczenie, w którym przypominają odpowiedzialność państwa za bezpieczeństwo wszystkich, szczególnie gdy chodzi o miejsca kultu.
Nowe incydenty, których sprawcami są wprawdzie nieliczni ekstremiści, nie ograniczają się tylko do jednego miejsca. Objęły Galileę i Jaffę. Te zbrodnicze akty nie mają nic wspólnego z religią i nie służą interesom państwa. Zagrażają bezpieczeństwu i pokojowemu współżyciu obywateli, stwierdzają biskupi. Potępiając je, odwołują się do odpowiedzialności wszystkich instytucji, a zwłaszcza państwa. Wyrażają nadzieję, że władze Izraela nie ograniczą się tylko do potępienia ataków i składania solidarnościowych wizyt w sprofanowanych miejscach. Winny one podjąć poważne kroki celem ukarania winnych i wychowania obywateli do szacunku dla religijnego pluralizmu. Zwierzchnicy wspólnot katolickich obecnych w Izraelu pragną budowania społeczeństwa, w którym religie będą odgrywać konstruktywną rolę. Dlatego modlą się o Boże natchnienie dla władz i całej ludności, a zwłaszcza dla tych, którzy skłaniają się do przemocy i profanowania miejsc sakralnych.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Arcybiskup Józef Kowalczyk, prymas Polski, otrzymał doktorat honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Uroczystość połączona była z inauguracją nowego roku akademickiego na tej uczelni. W laudacji ksiądz profesor Waldemar Irek podkreślił duży wkład arcybiskupa Kowalczyka jako nuncjusza apostolskiego w Polsce w tworzenie nowych diecezji i metropolii w naszym kraju. Okolicznościowe przemówienie prymasa Polski poświęcone było dyplomacji papieskiej Jana Pawła II.
Życzę naszym dyplomatom polskim i także kościelnym, ażeby pamiętali o tym, że nasza dyplomacja kościelna powinna być taka, jaką zarysował Jan Paweł II, to znaczy z natury odmienna od tej świeckiej, mająca cel odmienny, ale zawsze oparta na ewangelicznym przesłaniu miłości Boga i bliźniego.
Arcybiskup Józef Kowalczyk jest 19. doktorem honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Dla prymasa Polski to 5. doktorat honorowy. Widać przepływ głosów do partii protestu, powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch, komentując cząstkowe wyniki wyborów parlamentarnych. Jak podkreślił, żyjemy w kraju demokratycznym, a wyniki w odniesieniu do wszystkich partii są odzwierciedleniem demokratycznego głosowania.
Demokracja to najlepszy z modeli urządzania spraw państwa, ale ma też i swoje słabości. Partie skrajne czy partie protestu znajdują zwolenników w czasach trudnych. Mieliśmy kiedyś w naszym parlamencie Polską Partię Piwa, a dziś w Europie ma swoich zwolenników Partia Piratów. U nas wyborcy mają to, co chcieli. Warto zauważyć jeszcze jeden wynik wyborczy. Ponad 50% wyborców pozostało w domach. Nie poszli głosować.
Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce poznamy prawdopodobnie we wtorek wieczorem.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.